List do Tytusa 2:11. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. Jeśli nie wiesz, my tutaj traktujemy Pismo Święte poważnie. Czyli kiedy czytamy o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników, wierzymy, że jest takie zbawienie dostępne dla każdego grzesznika. Że to nie jest tylko teoria, że on umarł i że no coś tam, i że zbawienie jest taka teoria, że może kiedyś ktoś dostanie. Według Pisma Świętego można mieć pewność zbawienia teraz za życia. I to jest możliwe, dlatego że z łaski Bożej Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzeszników. Nie musiał i nie umarł za dobrych, umarł za grzeszników. I oznacza to, że to zbawienie można otrzymać od Boga jako dar teraz za życia. I poza tym oznacza to, że ci, którzy są zbawieni dzięki Jezusowi, mają taką pewność, taką nadzieję, że w każdej chwili może już przyjść Jezus Chrystus po nas i zabrać nas do nieba. To nie jest bajka, to nie jest tylko coś, co dzieci mówią, albo co jakiś teolog powie. To jest prawdziwe, to jest to, co tutaj ten werset 13 mówi, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że następnym wydarzeniem dla każdego chrześcijanina zbawionego może być nie śmierć, może być właśnie przyjście Jezusa. Oczywiście wiemy, że każdy z nas może w każdej chwili umrzeć, ale też wiemy, że w każdej chwili może przyjść Jezus Chrystus w obłokach i zabierze nas do siebie. I to jest właśnie ta błogosławiona nadzieja i chwalebne objawienie się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela. I to jest to, czego oczekujemy my jako zbawieni ludzie. Zbawieni ludzie, jako wierzący w zbawienie z łaski Bożej. Rozpocząłem ten temat tydzień temu. Chciałbym kontynuować ten temat. Temat ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Potem też poruszyć temat sądów. Otwórzcie teraz pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, w mojej Biblii to jest strona 1276. Jeśli masz taką samą Biblię, to masz szczęście. 5:9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Jeszcze raz Paweł mówi o tym, że my, którzy jesteśmy zbawieni, będziemy z Nim żyli. Pewnego dnia. Już w pewien sposób żyjemy z Nim duchowo, ale będziemy z Nim fizycznie pewnego dnia na wieki wieków. Ale mówi tutaj 9 werset, Bóg nie przeznaczył nas na gniew. To jest kolejny werset, który mówi nam o tym, że dla nas wierzących, zbawionych ludzi już nie ma tego gniewu Boga. Otwórzmy teraz list do Rzymian. List do Rzymian. Rozdział 5. List do Rzymian, 5 rozdział. I to będzie werset 9. Może od 8. 5:8. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. A więc według tego, dzięki przelanej krwi Jezusa, dzięki temu, że przez wiarę człowiek pojedna się z Bogiem dzięki tej krwi, będzie ocalony od gniewu. Czyli nie będzie potępiony. Czyli nie pójdzie do piekła. Czyli Biblia mówi nam o prawdziwym zbawieniu z piekła, od gniewu Bożego. Czyli nie spotka takiego człowieka gniew Boży. Jeśli jesteś pojednany z Bogiem przez wiarę w Jezusa, nie spotka cię ten gniew. Teraz otwórzcie Objawienie Jana, 6 rozdział. Objawienie Jana, 6 rozdział. I będziemy czytać od wersetu 12. Zobaczyłem, gdy otworzył 6. pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak wiosany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe rzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. A królowie ziemscy i możnowładcy i bogaci i wodzowie i mocarze i każdy niewolnik i każdy wolny ukrył się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu i któż może się ostać. Biblia mówi nam nie tylko o gniewu Bożym, którym jest piekło, ale o te ostatnie czasy, które nadchodzą i to będzie też wielki gniew Boga. Jeżeli czytałeś kiedyś Objawienie Jana, to wiesz, że to nie jest jakaś impreza. To są straszne wydarzenia, które będą na ziemi i to będzie przez 7 lat. To będzie taki ucisk, jakiego nigdy nie było na tej ziemi. To będzie czas ucisku, który będzie gorszy od każdej wojny, gorszy od Holokaustu. Jezus powiedział, że takiego ucisku nigdy nie było i ani nigdy nie będzie. I to będzie dzień gniewu, który nawet nie jest końcem, tylko wielki ucisk na tym świecie. tego powodu uważam, że Kościół będzie zabrany z tej ziemi przed uciskiem, bo Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Ten świat zobaczy ten gniew nawet zanim będzie ten ostateczny sąd, o którym prawie cały świat wie. Zanim będzie ten sąd, będzie czas ucisku, czas gniewu i zobaczymy to. Występuje w objawieniu Jana z 6-8 razy ten wyraz, gniew Boży. Przed sądem jeszcze. Gniew Boży będzie widać na ziemi przed tym ostatecznym sądem. A więc dlatego uważam, że Kościół nie będzie na ziemi, kiedy przyjdzie, kiedy będzie ten ucisk, będzie zabrany wcześniej do nieba. Możemy jeszcze raz poczytać ten fragment z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, żeby powtórzyć to, co będzie. Cztery, 13. A nie chcę, bracia, byście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przeprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Czy zauważyliście? Zmarli w Chrystusie powstaną. Nie wszyscy zmarli, tylko zmarli w Chrystusie. Oznacza to, że nie ma takiego powszechnego zmartwychwstania. Biblia mówi nam o dwóch zmartwychwstaniach. Tutaj powstaną zmarli w Chrystusie. Jeśli jesteś zbawionym z łaski Bożej, ty jesteś w Jezusie. Jeśli ty umrzesz, zanim przyjdzie Pan Jezus, to kiedy On przyjdzie, my żywi i ty też pójdziemy do nieba. Zmarli w Chrystusie pierwsi, a potem my żywi. Albo my zmarli. Nie wiadomo, nikt nie wie, kiedy umrze, prawda? Ale chodzi o to, że w tym dniu powstaną tylko zmarli w Chrystusie. Pozostali zostaną jeszcze w grobie do ostatniego zmartwychwstania, które jeszcze będzie później. Potem my, którzy, 17 werset, potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. I to jest opis tego wydarzenia, które nazywamy porwaniem Kościoła albo pochwyceniem Kościoła, tak? I teraz pierwszy list do Koryntian, 1 Koryntian, 15 rozdział. I będziemy czytać werset 51 i 52. 1 Koryntian 15, 51. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Amen. Nie wszyscy zaśniemy. Niektórzy będą żywi, kiedy przyjdzie Jezus po Kościół. Nie wiem kto. Może wszyscy dzisiaj, może przyjdzie dzisiaj. Może nasi wnuki albo prawnuki, nie wiem. A nie wszyscy zaśniemy, nie wszyscy umrzemy przed przyjściem Pana, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili W mgnieniu oka na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. I to jest drugi fragment, który opisuje to pochwycenie Kościoła, które będzie jednocześnie ze zmartwychwstaniem wierzących, zbawionych ludzi. Dobra. To by było na tyle co do przyjścia. A jeszcze jeden fragment, następny rozdział, 16 rozdział, werset 22. Jeśli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Maranata. Maranata oznacza Pan przyjdzie. Paweł prawie w każdym liście i w liście do Tesaloniczan, on w każdym rozdziale do Tesaloniczan i pierwszy i drugi list mówi o przyjściu Pana. Wydaje mi się, że Paweł oczekiwał przyjścia Pana. Wydaje mi się, że Paweł nawet oczekiwał, że on będzie żywy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Niestety nie było tak, ale cały czas miał taką pewność, że przyjdzie Jezus po nas i my też możemy mieć taką samą nadzieję i pewność. Teraz, co potem? Co dalej? Przyjdzie Pan Jezus, zabierze nas do nieba? A co potem? Czy będzie jeden ostateczny sąd słynny, o którym prawie wszyscy coś wiedzą? Że będziemy wszyscy przed Bogiem i Bóg będzie pytał, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś i powie, dobra, jesteś godny nieba, przyjdź, a ty nie jesteś, odejdź ode mnie i będziesz potępiony. Czy tak będzie przyszłość wyglądała? Na pewno nie. Okazuje się, że w Biblii jest więcej niż jeden sąd. Nie ma jednego ostatecznego, powszechnego sądu. Jest kilka sądów w Biblii. Są trzy główne, ale jeszcze więcej. Ale powiem dzisiaj, jeśli będę mógł, to są trzy główne sądy w Biblii. Zacznijmy od listu do Rzymian, 14 rozdział. Jeśli jesteś zbawiony, to powinieneś wiedzieć, że byłby wielki problem, gdyby był tylko jeden powszechny, ostateczny sąd, dlatego że nie możemy było mieć żadnej pewności zbawienia, prawda? Bo tam czytamy, że sądzeni według uczynków i idą do jezioro ognia i każdy musiałby czekać. Dlatego, jeśli pytasz kogokolwiek na ulicy, czy są zbawieni, co mówią? Nie wiem. Jeszcze nie było sądu. Czekam na sąd. Dopiero tam się dowiem, czy będę zbawiony, czy nie. To jest błędne myślenie, dlatego że Pismo Święte mówi nam, że można mieć pewność teraz i nie być potępiony. Mówiłem Rzymian 14. Trzymajcie tutaj swoje miejsce i szybciutko otwórzcie Ewangelię Jana, 5 rozdział. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Jan 5, 24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jezus mówi tutaj, że są ludzie, którzy przez to, że uwierzą Bogu, nie w Boga tylko, ale Bogu uwierzą, mają teraz życie wieczne i nie będą potępieni. ale już przeszli ze śmierci do życia. Oznacza to, że tacy ludzie nie muszą się bać ostatecznego sądu, bo nie będą potępieni. I cała, jak to powiedzieć, sama kwestia twojej przyszłości polega na tym, czy uwierzyłeś Bogu w sprawie zbawienia, czy nie. Czy uwierzyłeś człowiekowi. Jest wielka różnica. Bóg powiedział łaską, tutaj mamy, łaską, bo jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Bóg to powiedział, czyli nikt nie będzie zbawiony z uczynków. Jeśli wierzysz Bogu, że tylko w Jezusie jest zbawienie z łaski Bożej, nie będziesz potępiony. Ale jeśli inaczej wierzysz człowiekowi, który mówi, nie, trzeba zasłużyć na zbawienie, trzeba być dobry i tylko dobrze pójdą do nieba, Bóg powiedział, niestety, że będziesz potępiony. Oznacza to, że można mieć pewność teraz, a ten ostateczny sąd, o którym będziemy czytać, nie musi nas martwić. Inny sąd musi nas martwić i to jest właśnie Rzymian 14 rozdział. Rzymian 14 rozdział, werset 10. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Trybunał Chrystusa. Paweł mówi tutaj do Rzymian, do wierzących ludzi, że my wszyscy wierzący staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Co to znaczy? Otwórzcie teraz drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Drugi Koryntian, 5. Werset 6. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Innymi słowy, Paweł mówi, na razie jesteśmy w tym ciele i nie ma nas tam. Chyba każdy o tym wie, prawda? Jeśli jesteś tu, to nie jesteś tam, prawda? Ale mówi też, wolelibyśmy wyjść z tego ciała, zostawić to ciało, złożyć to, ten namiot, umrzeć inaczej i zamieszkać u Pana. Oznacza to, że kiedy ty umrzesz, jeżeli jesteś zbawiony, od razu ty się znajdziesz u Pana. Nie w tym ciele. Twoja dusza. Dusza nie śpi, dusza będzie u Pana zaraz po śmierci. Ciało będzie w grobie i to jest to, co Biblia nazywa sen ciała. I będzie w zmartwychwstanie, ciało będzie wzbudzone, ale twoja dusza będzie z Panem w momencie, kiedy ty umrzesz. To mówi Paweł w kilku miejscach. I teraz jeszcze 9 werset. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. Dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mamy też nadzieję, że i dla waszych sumień wszystko w nas jest jawne. Paweł mówi tutaj drugi raz o tym Trybunale Chrystusa. I mówi jeszcze raz, że wszyscy musimy stanąć przed tym Trybunałem. Aby co? Aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Czy dobro, czy zło. To jest trybunał, który dotyczy zbawionych ludzi, aby otrzymać zapłatę, co zrobiliśmy dla Boga w tym życiu. I to jest inaczej, to jest ocena tego, co zrobiliśmy. Dlatego mówi w wersecie 11, wiedząc zatem o tym strachu pańskim, przekonujemy ludzi. Paweł mówi, skoro będziemy przed tym Trybunałem Chrystusa, przekonujemy ludzi. Po co? Bo wiemy, że damy Bogu rachunek, czy w ogóle coś dla Niego zrobiliśmy. Czy mówiliśmy komukolwiek o Jezusie Chrystusie. On nie mówi, wiedząc zatem o tym strachu pańskim, postępujemy dobrze, żeby nie być potępieni. Nie, on mówi, przekonujemy ludzi, bo wiemy, że Bóg zapyta, nikt w twojej rodzinie nie usłyszał od ciebie Ewangelii? Nikomu nie mówiłeś? Nawet nie modliłeś się za nich? Nie martwiłeś się o nich? To byłoby trochę dziwne, prawda? Wyobraź sobie, jak to by było, jak to będzie na tym ostatecznym sądzie, kiedy ludzie będą potępieni i powiedzą, ja nie wiedziałem, jak to, że nie. I okaże się, że ja stanę tam jako świadek i czy ja będę mógł powiedzieć, nieprawda, Pan wiedział, ja mówiłem Panu o tym. Czy będę musiał powiedzieć, miałem okazję i nie mówiłem temu Panu. A to jest sąd dla nas wierzących. Sąd, ocena naszej pracy. Jest jeden fragment, który opisuje to bardzo dobrze. To jest pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Staram się mówić jak najszybciej, ale niezbyt szybko i widzę, że już że nie zdążę dzisiaj, ale trudno. 1 Koryntian, trzeci rozdział i będziemy czytać od wersetu 9. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budownik, a budowniczy, położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na nim buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. To jest ważna informacja. Jeden fundament. Kto to jest? Jezus Chrystus. Nie ja, nie apostoł, nie biskup, nie papież. Jezus Chrystus jest fundamentem. 12 werset. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. On sam będzie zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? I tak dalej. Kilka bardzo ważnych spraw z tego fragmentu. Co będzie sądzone na według tego fragmentu? Człowieka? Jego dzieło. Jego dzieło będzie poddawane próbie. Tu mówi w 13 werset na końcu. Ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Chodzi o to, że fundament już jest położony. Jeżeli jest zbawiony, fundament już jest. Zbawiony z łaski Bożej dzięki Jezusowi. Ale teraz pytanie, co na tym fundamencie budujemy? Co robimy z tym, co Bóg nam dał? Daje nam możliwości, daje nam pieniądze, daje nam zdolności, daje nam dary, daje nam talenty, daje nam okazje, daje nam wiele różnych rzeczy i to, co my z tym robimy, będzie ocenione. I on porównuje to do materiałów budowlanych. Nie wiem, czy ktoś kiedy budował ze złota jakiegoś domu. Może Putin jakiś dom ma ze złota. Ale rozumiemy, że kiedy budujemy coś, jeżeli chcemy, żeby to przetrwało, to budujemy z najlepszych materiałów, prawda? Nie z najniższej półki, tylko z najwyższej półki, jeśli mamy na to pieniądze, prawda? I tak samo Bóg mówi, że jeżeli my w duchowym sensie będziemy budować na tym fundamencie ze złota, ze srebra i z drogich kamieni, to takie dzieło przetrwa. Jeśli to, co robimy dla Boga, jest porównywalne do złota, czy to jest cenne, to nie jest, żeby tylko byle co zrobić, żeby ktoś zauważył, że coś robimy, ale że my poświęcamy się, robimy to dla Boga, a czy Bóg nie jest godny takiego materiału jak złoto? Jeśli dajemy Bogu to, co nam zbywa, tak jak ci bogaci nie dawali do skarbonki to, co im zbywało, Jezus nie był pod wrażeniem, prawda? Ale kiedy ta wdowa dała wszystko, co miała, Jezus zauważył. I chodzi o to, że to, co robimy dla Boga, będzie ocenione. I werset 15 mówi tak. Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Może dla niektórych to brzmi dziwnie, ale będą nagrody w niebie. Zbawienie nie jest nagrodą. Zbawienie jest darem z łaski Bożej. Amen? Zgadzamy się? Ale będą zapłaty w niebie. Jeśli zbawienie jest darem, a nie zapłatą, to co to jest zapłata w niebie? To nie jest zbawienie, to jest dar od Boga. Ale Bóg obiecuje, że będą zapłaty, nagrody w niebie. Później pokażę, co to może być. Ale jeszcze 15 werset. Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony. Tak jednak jak przez ogień. Tutaj Bóg mówi, że nawet w takim przypadku, gdyby wszystkie twoje dzieła spłonęły, kiedy Bóg swoimi oczami, jak ogień, spojrzy na nasze dzieła i on zauważy, że dla niego nic nie zrobiliśmy, albo to, co zrobiliśmy, było z innych motywacji, żeby ludzie nas widzieli, żebyśmy mieli taki fajny obraz w kościele, albo żeby o nas pisali w gazecie, albo nie wiem. Jeżeli to nie jest że z czystych motywacji, moglibyśmy stracić wszystko, jeśli chodzi o dzieła. Wszystkie dzieła byłyby spalone, ale mówi, on sam będzie zbawiony. To pokazuje nam, że ten sąd dotyczy zbawionych ludzi. To, co będzie sądzone, to jest dzieło tego człowieka. To będzie po pochwyceniu Kościoła i rezultatem tego sądu jest zapłata albo brak zapłaty. To nie ma nic wspólnego ze zbawieniem człowieka. Pamiętajmy, Jezus powiedział, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą. Musimy odróżnić zbawienie od dzieła chrześcijanina. Twoje dzieło, moje dzieło będzie sądzone, ale to będzie sądzone, aby pokazać, czy to było zrobione dla Boga, czy dla człowieka. Z wiary, czy z braku wiary. Na pokaz, czy dla Boga. I tak dalej. I to jest ten trybunał Chrystusa, przed którym każdy człowiek zbawiony stanie pewnego dnia po pochwyceniu Kościoła. Teraz otwórzcie pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Co to są za zapłaty, nagrody? Co to jest? 1 Koryntian 9. Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną. My zaś niezniszczalną. Tak więc ja tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym, sam nie został odrzucony. Kilka rzeczy. Wiemy z listów Pawła, że Paweł miał pewność zbawienia. Możemy czytać wiele wersetów. On mówi, jestem pewien, że ten, który rozpoczął dobrą sprawę, dokończy go aż do dnia Chrystusa. W innym fragmencie on mówi, jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem aż do owego dnia. On mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Paweł był pewien zbawienia. Ale tutaj on mówi o wyścigu. I on mówi, że nie wszyscy dostają nagrodę czy koronę na wyścigu. Wiadomo, może są miejsca, gdzie każdy uczestnik dostaje jakąś nagrodę, ale rozumiemy, że zazwyczaj to pierwsze trzy osoby dostaną jakąś premię, jakąś nagrodę, prawda? Ale co się dzieje z tymi, którzy nie dostają nagrody? Czy oni mają kary za to, że nie mieli nagrody? Czy karzemy tych, którzy byli we czwartym, czy nawet ostatnim miejscu? Nie, nie ma nagrody. Po prostu. Muszą wrócić do domu i żałować, że za dużo lodów, za dużo czekolady i za mało ćwiczyli, prawda? I mają nauczkę, żeby może inaczej za rok ćwiczyć, prawda? Ale jest nagroda dla tych, którzy kończą ten bieg, dla tych, którzy tutaj mówi biegną tak, aby otrzymali, czyli chcą wygrać, chcą robić coś dla Boga, chcą żyć dla Boga w tym życiu do końca życia, służyć Bogu i mieć na końcu jakąś nagrodę. Dzięki Bogu nie tylko trzy miejsca są, nie wiadomo ile jest nagród, ale fakt jest taki, że w najgorszym przypadku taki człowiek po prostu będzie miał puste ręce. I to nie jest drobiazg. Wydaje mi się, że powinniśmy chcieć mieć coś w rękach, aby pokazać naszemu Panu, co dla Niego zrobiliśmy. Nie mówię tego, że mamy się chwalić, że jesteśmy czymś ważnym. Nie. W jaki sposób powinniśmy chcieć zawdzięczyć Jezusowi za to, że On nas bawił i coś dla Niego zrobić. Poza tym, co jeszcze mamy zrobić? Tylko zbierać skarby na tej ziemi, które będą spalone? Czy nie warto, jak Jezus powiedział, robić, gromadzić skarby w niebie? To, co ty robisz dla Boga dzisiaj, może nikt nie wie, może nawet lepiej, żeby nikt nie wiedział. Każda rozmowa, modlitwa, każdy dar, każda pomoc w imieniu Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa nie będzie niezauważona. Bóg zauważy wszystko. Jeżeli to jest z czystych motywacji dla Boga, według tego będą nagrody. Tutaj jest jedna z nich, to jest korona niezniszczalna za skończenie biegu. Wystarczy skończyć bieg i być wierny Bogu do końca i będzie nagroda. Jeszcze raz, nie mówię o zbawieniu, ale wystarczy służyć Bogu do końca, nie wycofać się z wyścigu, nie poddawać się, tylko dokończyć i będzie korona niezniszczalna. Druga sprawa to będzie pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Muszę szybko teraz, bo bracia będą źli na mnie, że za długo. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 19 werset. Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Paweł mówi, że ci ludzie, których on pozyskał dla Jezusa, ci, którym on głosił i uwierzyli, są Jego koroną w czasie przyjścia Pana. Czyli to jest nagroda. Samo to, że ktoś uwierzył dzięki temu, że ty głosiłeś, albo ty przyprowadziłeś ich do kościoła, ty modliłeś się za nich, to będzie korona dla ciebie. Nagroda, zapłata. Jeszcze jeden werset w liście Jakuba. Dwa wersety będą. Jakub 1:12. Jakub 1:12. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obieca Pan tym, którzy go miłują. Jeśli znosisz próbę w życiu, jeśli nie ulegasz pokusie, jeśli będzie próba wielka, a ty znosisz tą próbę, bo miłujesz Boga i chcesz być Bogu wierny, też dostaniesz koronę jakąś. To jest korona życia. Nie mówię o zbawieniu. Mówimy o koronach, o zapłatach, o nagrodach. Jeszcze jeden, pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Od 1 wersetu. Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Korona chwały dla pasterzy, którzy dobrze paszą owce, którzy są dobrymi pastorami. To jest korona dla tych, którzy właśnie wykonują taką służbę w kościele. to jest dla nich. Jeszcze jest jedna korona w objawieniu Jana, korona dla męczenników. Nie wiem, czy będzie dużo ochotników, ale jest korona dla męczenników. Oddasz życie dla Jezusa Chrystusa, dostaniesz też koronę. To jest objawienie Jana, drugi rozdział, 10 werset. Poczytajcie to w domu, może będą jakieś chętne. Jeśli tak, zapraszam codziennie na ewangelizację, może nas spotka coś takiego. Zawsze jest taka szansa, więc bierz pod uwagę to. Ale to wszystko dotyczy wierzących ludzi i dotyczy naszego dzieła. Dobra? Już nie ma czasu. Jeśli ktoś ma pytania, to zapraszam po nabożeństwie. Spróbuję wyjaśnić.